Piotr Semka mówił o prezydencie Macron, o tym, o rozmaitych jego pomysłach, a my przy telefonie mamy Aleksandra Bondariewa, rosyjskiego publicystę i tłumacza mieszkającego w Paryżu od wielu, wielu lat. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Ten rok w Paryżu rozpoczął się jak?
To jest pytanie, tak?
Tak.
No, ten rok w Paryżu moim zdaniem zaczął się od tego, że cały kraj mówi o linczowaniu, jak mówią Francuzi, ale to jest pobicie dwóch policjantów w przedmieściu francuskim, paryskim, przepraszam, Champigny-sur-Marne, gdzie gigantyczny tłum ze 300 osób i było dwóch policjantów i jak to się mówią po francusku, że sytuacja się zdegenerowała. W każdym razie jeden policjant miał złamany nos i cały pokryty uderzeniami. A najważniejsze to, że dziewczyna, policjant też leżała na ziemi, to było nakręcone na telefony i tak dalej i też została zmolestowana. W związku z czym we Francji po raz któryś już kontynuuje się dyskusja o tym, czy wolno policjantom strzelać w obronie własnej. Bo chcę powiedzieć, co w Polsce być może nie jest znane, że dalej, że policjant w swoim czasie we Francji i do tego dnia miał prawo strzelać wyłącznie, kiedy było niebezpieczeństwo albo zagrożenie dla jego życia. Z tym, że dla jego życia i nawet nie dla życia jego partnera, bo były takie sytuacje, kiedy na oczach dwóch policjantów trzecią policjantkę, która z nimi patrolowała, przywiązali do samochodu i jeździli do tej pory, jak ona nie zmarła. I nikt z nich nie wystrzelił nawet w obronie kobiety. Trzeba powiedzieć, że tylko raz jeden to się zmieniło po zamachu 14 lipca ubiegłego roku, kiedy policjanci otrzymali możliwość strzelania i to było absolutną kpiną z policjantów. Oni wychodzili na ulicę, że można było strzelać nie tylko jakie zagrożenie dla własnego życia, ale jeżeli miało się do czynienia z mordercą, który kilka razy już zabił i istniało podejrzenie, że on jest teraz w trakcie zabijania. To jest wszystko. W związku z czym policjanci są jak zajączki. I to teraz po raz któryś wychodzą na ulicę, proszą o zezwolenie, żeby im pozwolono używać broni. A od prezydenta Macrona i premiera i tak dalej. Wszyscy mówią tylko o tym, że to nie może się powtórzyć, łącznie z ministrem spraw wewnętrznych i tak dalej. To jest to, o czym najbardziej mówi się we Francji. Są jeszcze inne rzeczy.
Ale porozmawiajmy o tym, co dzieje się w Rosji, jak ta Rosja wygląda z perspektywy Paryża. Są wybory prezydenckie w Rosji, to po pierwsze. Prezydent Putin wygłosił na Kamczatce, będąc, orędzie noworoczne. Co nowego w Rosji?
No, rzeczywiście główna nowina, to znaczy nie nowina, to było jasne, że będą wybory prezydenckie i każdy wie, że Putin wygra tak czy inaczej i intryga polega wyłącznie na tym, kto będzie drugi. I bo to jest bardzo ciekawe, ponieważ najważniejszym problemem administracji prezydenckiej jest to, że ilość ludzi, którzy przychodzą w ogóle na wybory, stale się zmniejsza. W dużych miastach to już jest około 15%. To znaczy w dużych miastach to Moskwa i Sankt Petersburg. A w kraju to jest mniej niż 30%. Jeszcze kilka lat temu najwyższa Duma Państwowa przyjęła zasadę, że nie ma minimum ludzi, którzy by przyszli głosować, aby wybory były uważane za odbyte. W związku z czym ta jawka, jak mówią Rosjanie, się zmniejszy. Żeby ją zwiększyć, postanowiono wymyślić takich ciekawych sparing partnerów dla Putina. Po pierwsze, to jest córka Sobczaka, byłego mera Leningradu, a potem Sankt-Petersburgu, którego Putin zaczynał swoją karierę. Bardzo znana osobowość, osobistość telewizyjna, dosyć taka dziewczyna, jak to się mówi, lekkich obyczajów, to jest za mocne słowo, ale w każdym razie z kroniki świeckie to nie wychodzi. I drugi, to jest najważniejsze, to jest od komunistów, był wysunięty nie komunista, pan Grudzinin, który jest taki, jak to się mówi, dobry gospodarz, bo on był szefem kolchozu, potem ten kolchoz prywatyzował, robił różne jagody zbierają i oprócz tego on aranżuje swoje ziemie od centra handlowe. I ten Grudzinin okazał się też, który ma język znacznie taki niewypalony, jak mówią Polacy, i krytykuje przez cały czas to, co się dzieje w gospodarce rosyjskiej i nawet konkretne osoby, które są za to odpowiedzialne, z tym, że absolutnie nigdy nie dotyka Putina. Tak samo jak sama Sobczak. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że Grudzinin, chociaż nie jest komunistą partii komunistycznej, bardzo przypomina zewnętrznie młodego Stalina i nawet specjalnie wydłużył wąsy, które już miał znacznie przed tym. I w związku z tym o tym się mówi i Nawalny, który jest najbardziej znanym opozycjonistą rosyjskim, nie został dopuszczony do wyborów, ponieważ miał już wyrok sądowy, co było wiadomo, i wezwał do bojkotu wyborów, co było po raz pierwszy. W związku z tym istnieje problem oczywiście, jakie będą wyniki tych wyborów, wyłącznie w liczbach, ponieważ to, że Putin wygra, nikt pod znakiem zapytania nie stawia. Ale to jest show i show must go on. Show musi iść dalej.
A dalszą częścią tego show będą Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, które są organizowane przez Rosję.
Tak, to jest prawda. To jest prawda i myślę, że dla Putina, jak wszyscy mówią, te igrzyska są nawet ważniejsze od prezydentury, ponieważ prezydentem on i tak był i będzie, ale to po raz pierwszy w historii igrzyska będą na terenie Rosji. I ponieważ już były igrzyska olimpijskie, to tylko piłki nożnej brakuje do wieńca im cesarza, który to zorganizował w Rosji.
Podsumowując, demokracja w Rosji kwitła i kwitnie.
No tak, kwitła, kwitnie i jak to się mówiło o Leninie, że on żyje, żył i będzie żył.
Aleksander Bondariew z Paryża, rosyjski publicysta i tłumacz, był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję.
Ja dziękuję.
Jest godzina 9:44. Prawie wszędzie już byliśmy głosem i komentarzem w dzisiejszym poranku, ale teraz do największego imperium zaglądamy, czyli Stanów Zjednoczonych. Doktor Paweł Zyzak w naszym studio gościem poranka jest. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
To co tam słychać u prezydenta Stanów Zjednoczonych?
Prezydent ostatnio jest w złym humorze. Od kilku dni przyjmuje się nową książką, która ma się pojawić. Już się pojawiła de facto w przedsprzedaży. No i już święci pierwsze miejsce na listach bestsellerów. Książkę Fire and Fury Michaela Wolfa. Książka opowiada o tym, co się działo w ostatnim czasie w Białym Domu. czyli w toku kadencji Donalda Trumpa. Autor przepytał kilkadziesiąt osób z administracji, w tym Steve'a Bannona, swego czasu głównego stratega w Białym Domu, teraz szefa głównej platformy medialnej prawej strony prawicy amerykańskiej, czyli Breitbart. I Donald Trump wszedł w ostry konflikt z Steve'em Bannonem. Pojawiły się fragmenty tej książki, gdzie Steve Bannon mówi dosyć ostro, krytycznie o otoczeniu Donalda Trumpa i o samym Donaldzie Trumpie. Mówi o jego dziecięcej naturze, mówi o głupocie i zdradzieckich zachowaniach jego syna, czyli Trumpa Juniora, który spotykał się z Rosjanami. No, Donald Trump odpowiedział na to sążnistym, długim oświadczeniem, w którym z kolei martwi się o zdrowie psychiczne Steve'a Bannona. Także konflikt, który podsyciły przegrane wybory w Alabamie, trwa w najlepszej i eskaluje.
Michał Wolf jest kim? Jest dziennikarzem?
Jest dziennikarzem, a kojarzonym przede wszystkim z takim pismem jak Hollywood Reporter. No to jest także autor książek, no dziennikarz kojarzony raczej z prawą stroną. Swego czasu wszedł w ostry konflikt bodajże z The New York Times, którą oskarżał o brak wyważenia, jeżeli chodzi o ocenę imperium Ruperta Murdocha.
Nie zawsze kuchnia jest ważna, czasami ważniejsza jest ta potrawa, która wychodzi z tej kuchni. Niekiedy kucharze mogą się kłócić, a deser może bardzo dobrze smakować. Czy ta potrawa, która wychodzi z kuchni Białego Domu przez ostatni już prawie rok, bo 20 stycznia został zaprzysiężony prezydent Donald Trump, jest smaczna? Czy panu smakuje?
Mam mieszane gusta, jeżeli chodzi o tą potrawę. Na pewno wielkim osiągnięciem Partii Republikańskiej w ostatnim roku u jego zwieńczenia była ustawa budżetowa, wielka reforma podatków. Aczkolwiek z drugiej strony rynki zachowały się bardzo nieufnie względem tej ustawy. Prawda? Mówiliśmy sobie podczas ostatniej rozmowy z panem Antonim Opalińskim, prawda, że w czasach, gdy Reagan reformował system podatkowy, giełdy zanotowały duże spadki, tak było tym razem. Dow Jones, czyli ten główny indeks, poszedł w dół przez kilka dni, szedł w dół podobnie te dwa pozostałe główne indeksy, S&P i Nasdaq. I koniec roku zakończył się spadkami na giełdach. No to tyle ciekawe, że w czasach turbulentnych, jakim był ostatni rok, giełda jednak szła w górę pomimo różnego rodzaju katastrofalnych wydarzeń, czasami po prostu katastrof naturalnych, prawda? Przez Stany przeszło wiele huraganów i giełda się zachowywała raczej ufnie w stosunku do Stanów Zjednoczonych. Tym razem było troszeczkę inaczej. Prognozy są różne na ten rok. Ekonomiści mówią o roku euforii na rynkach, no, który się może skończyć źle. To znaczy może rozpocząć się panika na giełdzie. Prawda? Taką panikę może rozpocząć cokolwiek. W tym roku nie zdołało jej zaporządkować żaden kryzys w polityce, bo ich dosyć sporo, tak jak powiedziałem, katastrofy naturalne, duże napięcie na linii na przykład Korea Północna, Stany Zjednoczone. Prawda? No w tym roku może być inaczej i wówczas może być nieciekawie. To był rok śledztwa rosyjskiego, które dalej trwa, jest kontynuowane. Wielu bliskich współpracowników Donalda Trumpa, jego doradców do spraw między innymi kontaktów rosyjskich, obecnie zeznaje przed służbami amerykańskimi, prawda, Carter Page, Michael Flynn. Michael Flynn podobno obciąża Donalda Trumpa, że za jego zgodą, z jego polecenia spotykał się z Rosjanami. No to były, drodzy państwo, bardzo daleko idące kontakty, co pokazało no, słynne Trump dossier niejakiego Christophera Steele'a, byłego agenta z MI6, który otrzymał bardzo dobre informacje w Rosji. Zresztą to był agent MI6 jeszcze w czasach Związku Sowieckiego. Okazało się kilka ciekawych książek na temat samego Steele'a, którego w Stanach Zjednoczonych Trump próbuje dyskredytować, a z kolei Putin i jego środowisko w Rosji i za granicą. No on pokazał na przykład, że Carter Page latem 2016 roku podczas swojej podróży do Rosji spotykał się z najważniejszymi oficjalami państwa rosyjskiego. Michael Flynn spotykał się, Michael Flynn wykładał nawet w siedzibie GRU w słynnym akwarium, prawda? Co jest bardzo trudne do porównania z jakimś innym podobnym przykładem, prawda? No, trudno sobie wyobrazić, żeby wysoki przedstawiciel państwa rosyjskiego był zaproszony do siedziby CIA na wykład, prawda? No, z Michaelem Flynnem było inaczej. No to tylko kilka takich przykładów, że ta sprawa jest rozwojowa i ona zapewne wpływa także na to, że Donald Trump w niektórych kwestiach, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, po prostu ustępuje, tak? Natomiast pod koniec roku rozpoczął się kolejny dość duży konflikt i spór za sprawą także Donalda Trumpa. Chodzi o decyzję o przeniesieniu ambasady amerykańskiej do Jerozolimy. To wywołało spór nie tylko z państwami arabskimi, ale także z samą ONZ. Co akurat, jeżeli chodzi o konflikt z ONZ, nie jest jakby czymś zaskakującym, dlatego że republikanie są bardzo krytyczni wobec ONZ. Uważają, że Stany Zjednoczone, które są największym donatorem tej instytucji, płacą za dużo, a są ofiarą wielu manipulacji i nieuczciwych sojuszy, prawda, organizowanych przez dyktatury. Prawda? No wciąż tych dyktatur jest na świecie więcej niż państw demokratycznych. Także Stany Zjednoczone są krytyczne i akurat za to się Donalda Trumpa nie krytykuje. No, krytykuje się go generalnie za nieliczenie się z opinią sojuszników amerykańskich na Półwyspie Arabskim, no, którzy zostali teraz postawieni w dość dziwnej sytuacji. No, abstrahując oczywiście od tego, czy Izraelowi się należy stolica w Jerozolimie, czy się nie należy.
A jednocześnie Donald Trump podejmuje decyzję, choćby zwiększając budżet obronny, 600 miliardów dolarów w 2018 roku Stany Zjednoczone przeznaczą na zbrojenia, co pokazuje, że właściwie mówi światu, będę prowadził politykę amerykańską i utrzymam imperium amerykańskie na dotychczasowym poziomie, albo nawet je wzmocnię.
Tak, tylko istotne są te wektory polityki zagranicznej amerykańskiej. Donald Trump ma troszeczkę inną wizję niż ma Pentagon czy Partia Republikańska. W słynnej strategii, prawda, którą ostatnio opublikowała, strategii bezpieczeństwa narodowego, nazwanej American First, mowa jest o dwóch rewizjonistycznych potęgach, jakie pojawiły się na scenie międzynarodowej, czyli Rosji i Chinach. No, Donald Trump przynajmniej jednej z tych potęg stara się nie dostrzegać, prawda? Chodzi o Rosję. Mówi się o tym, że Rosja, czyli reżim, który rządzi z Kremla, ma wiele haków na Donalda Trumpa i jego najbliższe otoczenie, w tym rodzinę. I Donald Trump koncentrowałby się przede wszystkim na wzrastającej potędze Chin, na blokowaniu tej potęgi. No, podobnie jak kiedyś był zwolennikiem tego, żeby blokować rozrost potęgi japońskiej, prawda? Jeżeli chodzi o czynnik ekonomiczny, bo on także ma duże znaczenie, no to proszę pamiętać, że w Stanach jest bardzo silne, bardzo mocne tak zwane lobby zbrojeniowe. I na wszelkich podobnych przedsięwzięciach mających na cele powstrzymywanie lub interwencje, takie lobby oczywiście zyskuje, prawda? Czerpie wymierne profity. No i to lobby, no nie ma co ukrywać, jest związane z środowiskiem wojskowym. Środowisko wojskowe Stanów Zjednoczonych popiera bardzo mocno Partię Republikańską.
Premier Mateusz Morawiecki był z wizytą w Budapeszcie. Pierwsza wizyta, symboliczna wizyta, Polak-Węgier, dwa bratanki. Następna wizyta to Bruksela, konkretne sprawy. Jako wicepremier i minister finansów Mateusz Morawiecki wiedział, że Waszyngton jest ważną stolicą, jeśli chodzi o świat, a kiedy pan myśli, powinien premier Mateusz Morawiecki pojechać do Waszyngtonu? Czy szykuje się taka wizyta?
Myślę, że pojedzie do Stanów Zjednoczonych w tym roku, aczkolwiek no, trzeba się zastanowić, jego otoczenie musi się zastanowić, z kim się powinien w Stanach Zjednoczonych spotkać, prawda? No, powinna się na pewno w tym roku odbyć rewizyta do Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych, prawda? Powinien zostać przyjęty przez Donalda Trumpa, przez kogo miałby zostać przyjęty Mateusz Morawiecki i o czym rozmawiać, bo to jest najważniejsze, prawda? Amerykanie, czy amerykańska klasa polityczna jest bardzo konkretna i lubi rozmawiać o konkretach. No, mam nadzieję, to są moje jakby życzenia na ten rok, że polityka polska względem nie tylko Stanów Zjednoczonych będzie skoordynowana, w sensie, że nie będzie jak do tej pory 6 ośrodków polityki zagranicznej, ale będzie jeden koordynowany z Kancelarii Prezydenckiej i premiera. Polityka ta będzie obliczona na polski interes, bo do tej pory mieliśmy takie sytuacje, że przyjeżdżała do Polski głowa państwa amerykańskiego, prawda? Wiecowano na jej cześć, natomiast nie pozostało po sobie żadnych wymiernych efektów tej wizyty. Proszę pamiętać, że Donald Trump, kiedy pojechał do Arabii Saudyjskiej, to zostawił po sobie kontrakt opiewający na 300 miliardów dolarów. Tak? Kiedy pojechał na Daleki Wschód z wizytą, odwiedził kilka państw.
Zabrał ze sobą kontrakty na 300 miliardów.
Zabrał i zostawił, tak, można w ten sposób powiedzieć, rzeczywiście. I to prywatne i publiczne, tak. Bo oczywiście Donald Trump wiezie ze sobą zawsze grono poważnych biznesmenów. I pojechał na Daleki Wschód 350 miliardów, prawda? Chiny, Wietnam i tak dalej, i tak dalej. Natomiast przyjechał do Polski, odebrał cześć, prawda? I wrócił do Stanów Zjednoczonych. Podobno owocem tej wizyty miały być patrioty, prawda? Jak pamiętam, i gaz, prawda? Jak widzimy, wszystko jest na razie w toku. Nie ma ani jednego, ani drugiego. No więc warto byśmy zwracali uwagę na nasz interes. No i nie łudźmy się, że nie jesteśmy najważniejszym priorytetem, prawda? Jeżeli patrzeć na politykę zagraniczną amerykańską, jesteśmy, no może w pierwszej dziesiątce, tak, ale nie jesteśmy najważniejsi, musimy mieć to na uwadze. Wizyta na Węgrzech jest na pewno ważna. Premier Orban ma problemy zewnętrzne, prawda? To jest oczywiście Unia Europejska, która wciąż nań naciska. No i są problemy wewnętrzne, prawda? No ma silną irredendę wewnętrzną po prawej stronie w postaci Jobbika, który ostatnio jest dosyć mocno krytykowany, że tak powiem delikatnie, przez Orbana, czyli odpowiednie urzędy przyglądają się Jobbikowi. Niedawno wyszły informacje, że Jobbik był finansowany z Rosji. Natomiast w obronie, co ciekawe, Jobbika stają postkomuniści i lewica węgierska, która zaczęła się troszczyć, prawda, o demokrację. W kontekście oczywiście także Jobbika. Także wiele się na pewno ciekawych rzeczy dzieje. No i od razu chciałbym się odnieść do takich ciekawych rzeczy, które się pojawiły między innymi na państwa antenie, wypowiedzi zwłaszcza jednego pana, który stwierdził coś w tym guście, że dzień po nominacji Mateusza Morawieckiego w Stanach Zjednoczonych przegłosowano ustawę dotyczącą roszczeń żydowskich, prawda? No zauważam pewną histerię, która się rozlewa na media prawicowe i ta histeria ma zdanie zbudować obraz, że Morawiecki został wybrany przez lobby żydowskie po to, żeby no, zwrócić mienie żydowskie, no i żeby wpuścić tutaj imigrantów. No więc naprawdę radziłbym rozeznać się, co za ustawy przechodzą w Stanach Zjednoczonych przez obydwie izby i jak wygląda proces legislacyjny, bo ten pan powinien najpierw zapoznać się z procesem legislacyjnym. I przede wszystkim powinniśmy pytać tych panów, jakie środowiska, konkretnie żydowskie, i czy mówiąc o Żydach ma na myśli Izrael, środowiska żydowskie w Europie Zachodniej, w Stanach Zjednoczonych, czy wszystkich Żydów ogółem. Powinniśmy patrzeć tak na liczby, bo mowa jest o 65 miliardach, czasami o 60, prawda? Kiedy, jak się poczyta prasę amerykańską i prasę izraelską na przykład, mowa jest o 30 miliardach, z czego mienie żydowskie to 20-27%. I powinniśmy mieć na uwadze także ten aspekt, że w Stanach Zjednoczonych ponad 70% Żydów głosuje na partię demokratyczną, a 20 kilka głosuje na partię republikańską. Ustawa, która rzeczywiście przeszła w Senacie, była popierana przez demokratów, a poprzednia administracja Hillary Clinton rzeczywiście naciskała na Polskę, żeby przyjęła pewne ustawodawstwo. Tutaj rząd Donalda Tuska się temu sprzeciwił. Zresztą słynna wypowiedź pana Sikorskiego, który stwierdził, że powinno się pamiętać o amerykańskich Żydach, którzy nic nie zrobili w sprawie Holokaustu w latach 40., prawda, w czasie II wojny światowej. Sponsorem tej ustawy, która przeszła w Senacie, która jeszcze nie jest prawomocna, jest Tammy Baldwin. To jest pierwsza zdeklarowana lesbijka w amerykańskim Senacie z Partii Demokratycznej ze stanu Wisconsin. Także to jest w pewnym sensie ustawa sponsorowana przez Partię Demokratyczną. I teraz, jeżeli ci panowie, którzy tak dbają o polski interes, wykorzystując pewne emocje i podsycając pewne emocje, chcieliby rzeczywiście pomóc Polsce, to powinni porozmawiać na przykład ze Stephen Bannonem czy z Sebastianem Górką, którzy występowali ostatnio na takim zjeździe głównej syjonistycznej organizacji w Stanach Zjednoczonych i opowiadali, że są chrześcijańskimi syjonistami i popierają interesy Izraela. I powinni przekonywać tych panów, bo wiem, że to są sympatycy Donalda Trumpa, że powinni zainterweniować w Białym Domu, żeby teraz Donald Trump nie posłuchał na przykład Jareda Kushnera czy kogoś ze swojego otoczenia i nie podpisał tego rodzaju legislacji. Natomiast siedzenie przed mikrofonem i podsycanie, wykorzystywanie emocji ma moim zdaniem tylko cel po prostu merkantylny.
Doktor Paweł Zyzak w studiu. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Jest godzina 10:01. Będzie jeszcze postscriptum do dzisiejszego poranka.